Kochani siostry i bracia, ta Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, ona bardzo mocno wiąże się ze mszą świętą, wiąże się z Eucharystią. A wiąże się dlatego, że jak słyszeliśmy, ci uczniowie Jezusa, kiedy zmusili Jezusa do tego, żeby był z nimi w domu, żeby zasiadł z nimi do stołu, to okazało się, że wtedy, kiedy Jezus połamał chleb, ewangelista mówi, że oczy im się rozwiązały i zobaczyli, że to Jezus. I Kościół uczy, że właśnie ten moment, kiedy Jezus łamie ten chleb i daje uczniom, to jest moment, który nas podprowadza pod mszę świętą. To tak jakby każdemu z nas powiedział, zobacz, msza święta ma w sobie taką moc, że możesz tak jak uczniowie poznać Jezusa, czyli poznać Jego miłość, możesz doświadczyć Jego mocy. Po to między innymi, kochani, jest msza święta sprawowana. Ona ma bardzo wiele funkcji, ale jedną z nich jest właśnie to, żebyśmy uświadomili sobie, że tu, właśnie przy ołtarzu, kiedy Ty sprawujesz mszę świętą, to Bóg daje Ci nadzwyczajną łaskę, która sprawia, że możesz poznać Boga, nie takiego Boga wykrzywionego, czasami wykoślawionego przez życie, jak czasami niektórzy ludzie mają, tylko Boga w swojej krasie, w miłości, w tym, co stanowi Jego istotę. Kochani, bardzo ważne to jest, żebyśmy pamiętali, że na mszę świętą Pan Bóg nie zaprasza nas po to, żebyśmy się pomodlili, tylko żebyśmy doświadczyli i poznali Boga, który jest czystą miłością. Ale kochani, w tej Ewangelii jest jeszcze jeden szczegół, który czasami jest omijany. Ten szczegół polega na tym, że ci uczniowie, którzy szli do Emaus, a Jezus przyłączył się do nich, im opowiadał o tym, co we wszystkich księgach prorockich odnosiło się do Niego, że był taki moment, kiedy on chciał iść dalej, czy udawał, że chce iść dalej. A oni Go, tam jest napisane, przymusili Go. Czyli okazali Mu taką gościnę, żeby sprowokować nas do tego, że wtedy, kiedy jesteśmy w podobnej sytuacji, to żeby jednak tego człowieka tak jak się da ugościć. Bo wtedy, jak to w zwyczaju mamy, nie tylko w naszym kraju, kiedy gość w dom, no właśnie, Bóg w dom. I teraz, kochani, zobaczcie, jutro powiemy sobie na koniec naszych rozważań o mszy świętej. Przypomnę, bo to jest bardzo ważny element. Bardzo ważny. Dlatego warto go często przypominać. Jutro sobie powiemy o tym, że wtedy, kiedy msza święta jest sprawowana i kapłan na koniec mówi to słowo, idźcie w pokoju Chrystusa, to my myślimy, że msza święta się kończy. Wielu ludzi tak myśli, że teraz w tym momencie msza święta się kończy, a ona się nie kończy. Ona ma ciąg dalszy. Ona dalej się rozgrywa. Gdzie? No właśnie w Twoim domu, który jest domowym kościołem, w Twojej pracy, tam, gdzie jesteś i przebywasz, jest ciąg dalszy tej mszy świętej. I teraz jeśli ktoś do Ciebie przychodzi w potrzebie i zamkniesz przed nim drzwi, bo chcesz mieć święty spokój, no to w tym momencie odrzucasz Boga. Odrzucasz Boga dosłownie i zamykasz się jednocześnie, czy ja zamykam się na to, żeby tutaj przy ołtarzu mocniej i pełniej Go doświadczyć. Kochani, te dwie rzeczy są nierozerwalnie z sobą związane, nierozerwalnie. Dlatego pamiętajmy o tym, że msza święta nie jest tylko po to przez nas sprawowana, żeby nam było tutaj wzniośle bardzo i bardzo mistycznie, tylko po to, żeby zanieść tę wzniosłość i mistykę do naszej codzienności. I tam umieć również Boga znaleźć, odkryć, zobaczyć, bo On tam jest. Po to jest również msza święta. Kochani, a teraz wracamy do naszych rozważań. Druga część mszy świętej, bo skończyliśmy na liturgii słowa, pierwszą, dużą część mszy świętej, która, jak mówiliśmy, jak wiemy, rozgrywa się przy tym stole, który nazywa się stół Bożego Słowa. I w każdej świątyni, chyba że jest malutka kapliczka, gdzie nie ma miejsca na to, żeby taki stół był, ale w każdej świątyni jest to miejsce nazywane tym stołem Bożego Słowa. I od tego momentu, kiedy kończy się liturgia, słowa, czyli modlitwa powszechna, ta cała liturgia mszy świętej przenosi się do drugiego stołu, stołu, który nazwany jest ołtarzem, stół Bożego ciała i krwi. I kochani, w nauczaniu Kościoła to miejsce, ten ołtarz, ten stół ma bardzo piękną nazwę i warto tę nazwę zapamiętać, bo to są zaledwie dwa słowa. Kościół mówi, że ten stół, ten ołtarz to jest serce, centrum. Serce, centrum. Co to znaczy? To znaczy, kochani, że nie ma w świątyni podczas mszy świętej, to jest bardzo ważne, nie ma w świątyni, żadnej w świątyni ważniejszego miejsca podczas mszy świętej jako ołtarz. Dlatego taki zwyczaj wielu z was ma, że na przykład z tego miejsca, tam gdzie są te krzesełka, fotele, przechodzicie tutaj i kłaniacie się Najświętszemu Sakramentowi. Źle. Kościół uczy inaczej. To jest najważniejsze miejsce. Pan Jezus jest w tabernakulum dlatego, że wcześniej tutaj został konsekrowany chleb i stał się ciałem Boga. Dlatego podczas mszy świętej najważniejsze miejsce to jest to. Dlatego kiedy przechodzimy stamtąd tutaj, to tu się kłaniamy. To może dla niektórych dziwnie zabrzmieć. I niektórzy uważają, że te stare, dawne swoje zwyczaje będą dalej pielęgnować, ale Kościół uczy inaczej. Dlatego, kochani, dostosujcie się do tego, bo to nie jest tak, że ja wiem lepiej od Kościoła. Mamy czasami taką pokusę. Ja wiem lepiej, ty nie wiesz lepiej. Kościół to Duch Święty. Kościół to papież. Tak jakbyś powiedział, że ty wiesz lepiej od papieża. Kochani, to taki szczegół jeden. A teraz powiem wam o pierwszym elemencie liturgii eucharystycznej. Bo tak się nazywa ta druga część mszy świętej, duża. Liturgia eucharystyczna. Kochani, pierwszy element liturgii eucharystycznej nazywa się przygotowanie darów. Do dzisiaj jeszcze dużo jeżdżę po parafiach. Tak jak wam powiedziałem, od 3 lat jeżdżę co tydzień do jakiejś parafii do Polski albo za granicę i widzę, że do dzisiaj jeszcze, pomimo tego, że od Soboru Watykańskiego II minęło już 50 lat, czyli 2 pokolenia ludzi, do dzisiaj jeszcze tę część mszy świętej bardzo wielu ludzi nazywa ofiarowanie. To nie jest ofiarowanie, to jest przygotowanie darów. Ta pierwsza część mszy świętej w ramach tej liturgii eucharystycznej. Na czym polega przygotowanie darów? Ono polega na tym, że wy, najlepiej byłoby, gdybyście to byli wy wierni, przynosicie do ołtarza dary. Skrótowo się to często traktuje w ten sposób, że one są blisko ołtarza i ministranci posługujący przynoszą te dary w waszym imieniu do ołtarza. Wiemy, jakie to są dary. To jest najpierw chleb, i później wino i woda. I bez tych 3 darów nie ma możliwości sprawować Eucharystii. Te 3 dary wyrażają to, co jest związane z naszą codziennością. Najbardziej wyraża to oczywiście chleb, który jest symbolem pracy, znoju i trudu człowieka. Czyli tak jakby Pan Bóg chciał ci powiedzieć, że w tym chlebie, który symbolicznie w twoim imieniu przynoszą do ołtarza ministranci posługujący, w tym chlebie jest zawarta cała twoja praca, jakiegokolwiek byłaby rodzaju. Jeśli twoja praca nie przynosi szkody drugiemu człowiekowi, to jakakolwiek by ona nie była, to ona jest włączona mistycznie, duchowo właśnie w ten chleb, wino i wodę. Tam jest również radość nasza, bo wino rozwesela serce człowieka, jak mówi Biblia. Dlatego w nim ukryta jest ta radość, zobaczcie, którą czasami jest tak, że tylko w święta doświadczamy, a w ciągu normalnych, powszednich dni często jest wiele trudu i znoju. I to przynosimy do ołtarza. I teraz zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. Dzieje się rzecz dziwna. Kapłan najpierw podnosi do góry patenę z chlebem i modli się. Później podnosi kielich z winem, w którym jest odrobina, kropelka, symboliczna kropelka wody. Kochani, ta kropelka wody, którą kapłan nalewa do kielicha, w którym jest już wino, najpierw wlewa wino, a potem dolewa kropelkę wody, to ta kropelka wody ma nieprawdopodobnie głęboką symbolikę. Tam jest bardzo dużo treści, ale ja nie mogę wam o wszystkim mówić, bo za mało czasu jest, ale powiem wam tylko o jednym aspekcie. Otóż zobaczcie, kiedy kapłan wlewa kropelkę wody do kielicha z winem i tam już jest wino, to co się dzieje z tą wodą? Nie, jeszcze za wcześnie. Ta woda rozpływa się w winie. Wino ma takie właściwości, że ona się rozpływa. Czyli to wino wchłania wodę i nie ma już wody. Ona staje się winem. I kochani, ten moment mszy świętej, czasami niezauważalny przez nas, jest bardzo głęboki, bo on nam zapowiada i przygotowuje nas do komunii świętej. Czyli kiedy przyjmujesz komunię świętą, zobacz to, co się dzieje. Dzieje się coś bardzo podobnego do tego, co było przed chwilą w kielichu. Czyli niby ten Pan Jezus w nas się rozpływa, wchłaniany jest, ale to nie jest prawda. To zewnętrznie tak wygląda. To my jesteśmy wchłaniani przez Boga. To my, bo On jest większy od nas i to nieskończenie razy. I to tak naprawdę On nas przyjmuje, a nie my Jego przyjmujemy, bo On jest Bogiem, a my tylko albo aż ludźmi. Bardzo piękny moment. I potem kapłan modli się nad tym winem, które jest w kielichu z odrobiną wody, której w zasadzie już nie ma. I teraz, kochani, w tym momencie jest dla was, dla wszystkich uczestników mszy świętej, jest najważniejszy, czy jeden z najważniejszych momentów i wydarzeń, jeśli chodzi o to, co dzieje się w środku, w sercu. Coś niezwykłej wagi, co niestety w naszych parafiach, w naszych tradycjach parafialnych jest bardzo mało, rzadko omawiane i wierni po prostu w tym momencie mszy świętej śpiewają sobie pieśń i czekają, kiedy ktoś podejdzie do nich z koszykiem i wrzucą pieniążek, bo to jest ten moment właśnie. Ale teraz ze wszystkich momentów mszy świętej ty najwięcej w sercu, wewnętrznie, to o czym mówiliśmy na początku, najwięcej możesz zrobić, od czego bardzo, bardzo wiele zależy. Posłuchaj, co masz teraz zrobić? Wielu z was z pewnością wie, bo czasami kapłani mówią o tym, albo ktoś może w książce przeczytał, ale posłuchajcie, żeby jeszcze może, być może pogłębić jeszcze, żeby pogłębić te treści. Posłuchajcie. Otóż, raz jeszcze, kiedy kapłan podnosi do góry patenę z chlebem, jeszcze z chlebem, kielich z winem i modli się, najczęściej cicho, my śpiewamy pieśń. O, tu następuje ten moment, o którym mówiliśmy w różańcu. Czyli śpiewasz pieśń, ale w sercu, wewnętrznie masz coś zrobić bardzo, bardzo ważnego. Co? Masz dołączyć do tego chleba i do tego wina całe swoje jestestwo. To wszystko, co składa się na twoją codzienność. Twoje bóle i cierpienia, oczywiście też radości. To wszystko, co jest dla ciebie trudem i tym zmaganiem, mało tego, masz dołączyć do tego chleba i wina duchowo również to, co jest twoją pretensją wobec Pana Boga, że masz czasami żale do Pana Boga. Jak to? Ja przychodzę do kościoła i modlę się, regularnie chodzę na mszę świętą, regularnie się spowiadam, regularnie przyjmuję komunię świętą, a tyle cierpienia mam. Panie Boże, to jest niesprawiedliwe. Tak niektórzy wewnętrznie albo zewnętrznie mówią. Ja znam taką osobę, wiecie, do końca życia nie zapomnę tego doświadczenia w jednej ze swojej parafii, kiedy była taka pani światła bardzo wydawało się, z wyższym wykształceniem, pomagała w kościele już jako emerytka i wdowa, tak pomagała, że cały swój wolny czas poświęcała pracy przy kościele i robiła to rewelacyjnie. Byliśmy wszyscy pod bardzo dużym wrażeniem. I wyobraźcie sobie, w pewnym momencie dosięgła ją choroba, bardzo poważna choroba. I wiecie, kiedy ksiądz chciał przyjść do niej z komunią świętą i z namaszczeniem, to ona powiedziała, że nie chce. Pytaliśmy, dlaczego? Ona mówi, a jak to, proszę ojca, a jak to jest możliwe? Ja tyle Panu Bogu z siebie dałam, a On mnie dotknął śmiertelną chorobą. Ja wcześniej czy później umrę. My nie mogliśmy tego pojąć. No człowieku, no co, to ty myślałaś, że będziesz nieśmiertelna? Że będziesz wiecznie żyła na tej ziemi? No nie można było przemówić tej kobiecie. Dlatego taką pokusę ma bardzo wielu ludzi. Czyli ja daję Panu Bogu z siebie wszystko, angażuję się w Jego sprawy i On powinien, tak sobie myślimy, i On powinien mi tak błogosławić, żeby moje życie było lekkie, łatwe i przyjemne. To jest pogaństwo. To z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. Nic. Dlatego właśnie w tym momencie mszy świętej, w tym momencie, kiedy kapłan podnosi chleb i później kielich z winem, masz dołączyć do tego kielicha do tego chleba, to wszystko, co jest tym twoim cierpieniem w znaczeniu tym również, że masz pretensje do Pana Boga, że On za bardzo dotyka ciebie cierpieniem albo za mało w twoim znaczeniu, w twoim rozumieniu błogosławi tobie. Masz dołączyć do tego chleba i wina. A wiesz z jakiego powodu? Posłuchaj. A, przepraszam, jeszcze ciąg dalszy. Przepraszam. Czyli nie tylko masz dołączyć siebie do tego chleba i wina, ale masz teraz również pomyśleć o swoich bliskich, czyli o tych, z którymi żyjesz, z którymi mieszkasz, z którymi pracujesz, których życie znasz. Tych ludzi duchowo masz też dołączyć do chleba i wina. Mało tego, papież senior Benedykt napisał, że w tym momencie masz zanieść na ołtarz cały cierpiący świat. Czyli to, o czym mówiliśmy na poprzedniej konferencji, że jeśli dowiadujesz się z radia, z telewizji, z prasy, od jakiegoś człowieka, od księdza, o tym, że ludzie cierpią gdzieś tam daleko albo gdzieś tam bliżej, to tych ludzi właśnie, te trudne ich boleści, to, że są bez dachu nad głową, to, że nie mają co jeść, to, że dom się im spalił i są bez niczego, to wszystko masz zanieść teraz duchowo na ołtarz. Z jakiego powodu? Właśnie z tego powodu, żebyś miał świadomość, że od ciebie często i od twojego zaangażowania zależą losy, dzieje i w jaki sposób zbawienie tych ludzi. To jest twoja misja, to jest twoje kapłaństwo. W tym momencie realizuje się twoje kapłaństwo, bo przecież przez chrzest otrzymałeś i otrzymałaś dar kapłaństwa powszechnego i on ma być realizowany. Gdzie? Właśnie w tym momencie mszy świętej. Teraz Bóg czeka na to, żebyś to kapłaństwo wcielił w życie tutaj, w tę Eucharystię. I kochani, jeszcze jeden ważny element. Z jakiego powodu jeszcze, bo tych powodów jest bardzo dużo, z jakiego powodu mam dołączyć do tego chleba i wina całe swoje życie i życie innych ludzi, całego cierpiącego świata? Otóż zobaczcie, za chwilę będzie konsekracja. Za chwilę, to dosłownie kwestia kilku minut. I podczas tej konsekracji Bóg pokaże nam, jaką ma władzę nad światem. Czyli kawałek chleba zamieni w swoje boskie ciało, a wino w swoją boską krew. I teraz pomyśl, skoro Pan i Stwórca Wszechświata, ten, który ciebie stworzył z miłości i do wiecznej miłości w niebie przeznaczył, ma taką moc, że może odrobinę materii nieożywionej, czyli ten chleb, może zamienić w swoje boskie ciało, to myślisz, że On nie ma władzy i mocy, aby twoje cierpienie zamienić w błogosławieństwo? Przecież to jest dla Niego prostsze. Tylko wiesz, na czym polega cały problem? On polega na tym, że wtedy, kiedy Bóg zamienia chleb w swoje ciało, to On nie pyta tego chleba o zgodę, bo On nie ma wolnej woli. Natomiast wtedy, kiedy chce dokonać przemiany twojego cierpienia, zamieniając je w błogosławieństwo, to On tak szanuje twoją wolną wolę i tak ciebie kocha, że On pyta cię o zgodę. On chce, żebyś ty się zgodził na to, żebyś ty mu w tym pomógł. I ta twoja zgoda i pomoc na tę przemianę to jest, kochani, ufność, z jaką przychodzimy na mszę świętą. To jest twoja żywa wiara, z jaką uczestniczysz i sprawujesz Eucharystię. Nie wiara, bo wiara ma też demon, tylko żywa wiara. To jest twoje rozkochanie się w Eucharystii. Dlatego jeśli brakuje mi takiej postawy, raz jeszcze przypomnę, albo ufności, albo żywej wiary, albo rozkochania w Eucharystii, to ten wszechmocny Bóg, mówiąc takim ludzkim, ułomnym językiem, On jest bezradny wobec mnie. Dlaczego? Bo ja mam zatwardziałe serce. A On nie robi niczego na siłę, bo mnie kocha. W prawdziwej miłości, a Bóg ma tę miłość wobec mnie taką, jak nikt z ludzi nie ma możliwości okazać, w prawdziwej miłości jest też prawdziwa wolność. I Bóg mi zostawia tę wolność, bo mnie kocha. Dlatego zobaczcie, przez tą wolność, którą człowiek otrzymał od Pana Boga, miliony ludzi odchodzi od Pana Boga. Miliony ludzi odchodzi od Pana Boga, bo mają wolność. Bóg ich kocha szaleńczą dalej miłością, ale z tego powodu, że ich kocha, to zostawia wolność, bo nie chce ich przymuszać. Mógłby kiwnąć tylko palcem, mógłby zmrużyć tylko powiekę i ci wszyscy ludzie kochaliby go tak, jakby chciał. Ale On nie chce, żeby oni go kochali na siłę. Zostawia im wolność, Bo w prawdziwej miłości jest prawdziwa wolność. On chce, żeby człowiek kochał go prawdziwą też miłością, a nie z przymusu. Dlatego nam zostawia tę wolność. Kochani, kolejny element mszy świętej, tej liturgii eucharystycznej, to jest prefacja. Prefacja, która jest tak zbudowana, że najpierw jest dialog. Prefacja, czyli takie jakby przygotowanie do wielkiej modlitwy eucharystycznej. W Kościele katolickim tylko jedna modlitwa jest nazywana wielką, bo podczas jej dochodzi do konsekracji, czyli największego cudu na ziemi. Kochani, prefacja to najpierw dialog. Pan z wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Kochani, nigdzie we mszy świętej nie ma takiego dialogu długiego, intensywnego jak właśnie teraz. Dlaczego? Bo właśnie teraz będą się działy rzeczy tak niezwykłe, o których Kościół mówi, że to jest szczyt szczytów. Potem ta modlitwa prefacyjna, którą kapłan odmawia albo śpiewa, to jest przede wszystkim dziękczynienie. Dziękczynienie Panu Bogu za różne dzieła, których On dokonuje w historii zbawienia i w naszym życiu. I ta modlitwa prefacyjna, którą kapłan odmawia, kończy się śpiewem, aklamacją. Święty, święty, święty. I kochani, to jest drugi moment we mszy świętej, to święty, święty, kiedy liturgia tutaj na ziemi, w kościele, łączy się z liturgią sprawowaną w niebie, bo tam aniołowie ciągle śpiewają Bogu to uwielbienie. Święty, święty, święty. I kochani, są ludzie, być może pośród was również, ale ja nie zapomnę jednej swojej parafii, kiedy miałem dwie takie parafianki. Jedna z nich częściej, druga rzadziej, ale przychodziły do mnie czasami i mówiły, proszę Ojca, dzisiaj widziałam anioły we mszy świętej. Są ludzie, którzy mają taki dar, że widzą anioły, które jako wielkie tabuny są posłani tutaj na Eucharystię po to, żeby uwielbiać Pana Boga w naszym zastępstwie. To znaczy, zobaczcie, my przychodzimy na mszę świętą, chcemy kochać Pana Boga, wyrazić miłość wobec Niego, ale okazuje się, że mamy bardzo wiele rozproszeń. Ja przyznam się, tak obserwuję czasami w różnych parafiach ludzi i na przykład jak podczas mszy świętej często odbywa się spowiedź w naszych kościołach, to wystarczy, że ktoś spowiadający się już po spowiedzi przejdzie do swojego miejsca tam, gdzie wyszedł i przechodzi przez cały kościół, bo czasami nie ma innej możliwości. To wszystkie oczy za nim, tak jakby teraz najważniejsze wydarzenie w kościele było. Odrobinka wystarczy, odrobinka, dziecko zapłacze, już zwracamy się. Odrobinka i od razu rozproszenie. I takich sytuacji jest bardzo dużo. Brakuje nam takiego skupienia. Brakuje nam tego zamyślenia nad tym, co się tu dzieje. Dlatego między innymi te anioły uwielbiają Pana Boga w naszym zastępstwie. Nas też mobilizując do tego, żebyśmy tutaj wchodzili w to misterium, w tę tajemnicę głębiej i mocniej coraz. Kochani, a więc święty, święty, święty to jest to uwielbienie Pana Boga, do którego dochodzi na zasadzie tej łączności liturgii niebiańskiej i liturgii sprawowanej na ziemi. A później już po święty, święty to zawsze powinno być śpiewane. Jeśli to jest możliwe, to jeśli macie jakikolwiek wpływ na to, to nigdy nie powinno się recytować tego, tak samo jak chwała na wysokości Bogu. Jeśli tylko jest możliwość, zawsze śpiewamy to, bo to jest śpiew uwielbiający Pana Boga. W łączności z aniołami. Kochani, później rozpoczyna się już ten rdzeń mszy świętej. Wielka modlitwa eucharystyczna. Kościół, tak jak powiedziałem przed chwilą, tylko jedną modlitwę w ten sposób nazywa, ale to jest coś więcej niż modlitwa. Kochani, w mszale kapłan ma kilka tych modlitw do wyboru, ale one są jakby o podobnej strukturze. Każda z nich podobnie jest zbudowana. Pierwszy element tej modlitwy to jest uwielbienie Pana Boga. Zobaczcie, to uwielbienie ciągle się przewija we mszy świętej, bo ono jest najważniejszym jej elementem. A później kapłan prosi Ducha Świętego o to, żeby on stąpił. I zawsze wypowiada takie słowa o Ducha Świętego. I w tym momencie, kiedy kapłan prosi o tego Ducha Świętego, kochani, to każda msza święta, gdziekolwiek byłaby sprawowana, ona niczym się nie różni od tego momentu w wieczerniku, kiedy doszło do zesłania Ducha Świętego. Pamiętacie ten moment, kiedy te ogniki stąpiły na apostołów i oni otrzymali Ducha Świętego po to, żeby głosić Jezusa. I my jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji. Ten Duch Święty teraz wstępuje, a później kapłan rozciąga swoje dłonie nad kielichem jeszcze z winem i nad pateną z chlebem i znowu jak wyciąga te dłonie, to jest jeszcze przypieczętowanie tego zesłania Ducha Świętego. Ten Duch Święty nie jest tylko zsyłany na postacie chleba i wina, ale również jest zsyłany na nas wszystkich tutaj. Ten sam Duch, który w Wieczerniku 2000 lat temu stąpił na apostołów. To jest niesamowity moment. A później kapłan bierze w swoje dłonie najpierw kawałek chleba i już nie on, ale Jezus w nim i przez Niego wypowiada najświętsze słowa na ziemi. Święty papież Jan Paweł II pogłębił jeszcze rozumienie tego, co się w tym momencie mszy świętej dzieje, bo do tej pory mówiło się, że kapłan w imieniu Jezusa dokonuje tych dzieł, a papież powiedział, że dochodzi teraz do utożsamienia sakramentalnego między kapłanem a Jezusem. Nie ma już człowieka, a jest Jezus w nim. I kapłan wypowiada te najświętsze słowa na ziemi. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. A później bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Kochani, jak to się dzieje, że ten chleb zamienia się w ciało Boga, a wino w Jego krew? Powiem wam tak, do tej pory w dziejach świata nie było człowieka, który potrafiłby to zrozumieć. Wyobrażacie sobie? Mało tego, aniołowie w niebie, mając umysły i serca anielskie, też tego nie rozumieją. Zresztą wielcy przed Bogiem mówili powielokroć: ja nie chcę wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym ogarnąć i zrozumieć swoim ograniczonym ludzkim rozumem. Ja tak żartobliwie o sobie mówię, nazywam się ptak, że ja, człowiek, w kontakcie z Panem Bogiem mam ptasi móżdżek. Zresztą widać, mam niewielką głowę, tam niewiele się mieści. Mam ptasi móżdżek. Wiemy, co to znaczy ptasi móżdżek. Mam ograniczone możliwości poznania Pana Boga. Ale czy dla mnie jest to ujmą, że mam ptasi móżdżek? A może jest to zaproszenie? Do czego? Do ufności wobec Pana Boga. Na czym ta ufność polega? Otóż jeśli On tak napisał w Piśmie Świętym, a powielokroć w Nowym Testamencie jest napisane o konsekracji, to ja pomimo tego, że tego nie rozumiem, to ja Mu ufam. Dlaczego? No bo tak powiedział Bóg i to mi wystarczy. A On nie jest kłamcą. Dlatego zawsze, kiedy sprzeciwiam się Bogu, który powiedział w Piśmie Świętym tak, a nie inaczej, to tak jakbym powiedział Panu Bogu: Panie Boże, ja wiem lepiej, pouczam Pana Boga. Pycha, która z nieba spycha. Bardzo niebezpieczna postawa, która mnie w jakiś sposób identyfikuje, łączy z demonem. W taki sposób, że ja nawet tego nie widzę. A myślę, że korzystam z wolności, bo mam prawo decydowania o tym, co jest dobre albo co jest złe, bo to ja sam decyduję. Tak się dzisiaj świat wmawia nam takie prawdy. Kochani, jeszcze na koniec dzisiejszego słowa powiem wam o podniesieniu. O czymś, co jest znowu dla was, dla nas wszystkich uczestników mszy świętej, nieprawdopodobnym wyzwaniem i ogromnym potencjałem, często niewykorzystywanym. Otóż, kiedy dochodzi do konsekracji, to najpierw kapłan podnosi do góry ciało Jezusa, już żywe ciało Jezusa. I wtedy jest taki zwyczaj, że wielu z nas, tak jak kiedyś przed soborem Kościół nauczał, co robimy? Schylamy głowę. Dla pokory. Kościół po soborze watykańskim II powiedział, że my mamy wpatrywać się w Jezusa, uwielbiać Go, patrzeć na Niego. Dlatego nie bij się teraz w piersi i nie schylaj głowy, tylko wpatruj się w tego Boga. Wielu z nas ma piękny zwyczaj starodawny, który warto teraz pielęgnować, że wypowiadamy w tym momencie słowa świętego Tomasza. Pamiętamy je. Pan mój i Bóg mój. Wiemy, co to znaczy, ale dopowiedzmy sobie. Widzę chleb, tak jak Tomasz widział Jezusa, człowieka, ale wyznał wiarę w Boga. I ty też, kiedy mówisz Pan mój i Bóg mój, to widzisz chleb, tylko chleb. Za chwilę będziesz czuł tylko chleb, ale stwierdzasz, że tu jest Bóg. Dlatego w ciszy te słowa powtarzaj, tak żeby nikomu nie przeszkadzać. Pan mój i Bóg mój. Zapomniałem wam jeszcze wcześniej, kochani, powiedzieć, że niestety w bardzo wielu parafiach jest taki zwyczaj, że niektórzy z gorliwości źle rozumianej, kiedy kapłan wypowiada najświętsze słowa we mszy świętej, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, to niektórzy z gorliwości powtarzają z kapłanem te słowa. Nie wolno tego robić. Kategorycznie nie wolno tego robić. Ale kategorycznie. Te słowa przynależą tylko kapłanowi, bo to Jezus je wypowiada w nim. Ty nie masz prawa tych słów teraz wypowiadać, nawet jeśli myślisz, że z gorliwości to robisz. To ta gorliwość jest złudna. Ona cię oszukuje. To szatan cię oszukuje. To nie jest dla ciebie. Ty masz coś innego teraz robić. Wsłuchiwać się i adorować to, a nie powtarzać najświętsze słowa na ziemi. Kochani, pamiętajcie o tym. Jeśli pojedziecie do swoich parafii i usłyszycie kogoś, kto tak w ten sposób przeżywa mszę świętą, to powiedzcie tej osobie, ale tak jak mówiliśmy wczoraj, delikatnie powiedz jej. Wtedy, kiedy zwracasz uwagę, to tak jakbyś rany Jezusa owijał. Rany Jezusa. Żebyś nie zranił tej osoby. Tylko powiedz jej, dlaczego nie wolno tych słów używać. Z miłością. Nie z wyższością, bo byłaś na rekolekcjach i ksiądz ci tak powiedział, tylko z miłością. Kochani, a później, kiedy wracamy do tego wątku, później, kiedy kapłan podnosi do góry kielich z krwią, to są osoby, które wypowiadają te same słowa, które były wypowiadane podczas podniesienia ciała Pana Jezusa, ale jest doskonalszy jeszcze sposób, bardzo mało znany. Chciałem wam ten sposób teraz powiedzieć. Posłuchajcie, na czym ten sposób polega? Otóż każdy z nas posiada w swoim środowisku, tam gdzie żyjemy, mieszkamy czy pracujemy, posiadamy osobę czy osoby, które potrzebują nawrócenia. Osoby, które nawet chlubią się z grzechów, które popełniają. Takich osób jest niestety coraz więcej. Coraz więcej. I teraz, jeśli zależy tobie na tej osobie, a powinno tobie zależeć na każdej takiej osobie, to wobec tych osób, z którymi jesteś najbliżej, Pan Bóg cię zaprasza, żebyś w tym momencie mszy świętej, czyli kiedy kapłan podnosi do góry kielich z krwią, to żebyś duchowo zanurzył w tym kielichu z krwią tą osobę lub te osoby, które potrzebują nawrócenia. I wypowiedział jedno krótkie zdanie. Posłuchajcie, jakie zdanie? Panie Jezu, jeśli Ty posiadasz moc, żeby przemienić wino w krew, to masz też moc, żeby przemienić serce mojego męża, serce mojego syna, serce mojej żony, serce mojego szefa w pracy, serce mojej sąsiadki. Masz moc, żeby je przemienić. Panie Jezu, jeśli Ty masz moc, żeby przemienić wino w krew, to masz też moc, żeby przemienić serce tej osoby. Powiedz to Jezusowi. A teraz na koniec już, naprawdę na koniec, w tym samym temacie jeszcze, powiem wam taki przykład z życia, z parafii, który dotyczy tego momentu, o którym teraz wam opowiadałem. Otóż w jednej parafii, w której posługiwałem, głosiłem rekolekcję o mszy świętej w parafii, w której mieszkałem. I mówiłem im też o tym, co teraz wam mówię, żeby zanurzać w krwi Pana Jezusa osoby nam bliskie, które potrzebują nawrócenia. I wyobraźcie sobie, po 3 miesiącach od tych rekolekcji przychodzi do mnie pani i mówi tak, proszę ojca, wtedy kiedy ojciec powiedział o tym, żeby zanurzać w krwi te bliskie osoby, to ja postanowiłam sobie, że będę zanurzała mojego męża, który jest alkoholikiem od 20 lat. Jestem całkowicie bezradna wobec niego. Modliłam się na różańcu i w inny sposób. Wszystko bezskuteczne. Ale postanowiłam sobie, że również, że będę zanurzać mojego syna, który od 2 lat jest narkomanem. I całkowicie jestem bezradna wobec niego. I tak jak ojciec powiedział, zanurzałam w krwi mojego męża i mojego syna, prosząc o nawrócenie ich serca, ale postanowiłam sobie również, że będę przyjmować w ich intencjach komunię świętą. I tak przez miesiąc codziennie przychodziłam do kościoła na mszę świętą i przez miesiąc zanurzałam ich w krwi Pana Jezusa. I może mi ojciec nie uwierzy, to są jej słowa, ale po miesięcznej takiej praktyce mój mąż nagle przestał pić alkohol i mój mąż nagle przestał się narkotyzować. Żeby ojciec nie myślał, że przychodzę dzień albo dwa po tym, jak oni przestali to czynić, to ja przychodzę po 2 miesiącach od tego momentu. Kochani, mówię wam o tym, bo Pan Bóg największe cuda na ziemi, jakie dokonuje, to dokonuje właśnie przez mszę świętą. Największe. Tylko chodzi o to, żebyśmy nie rozumieli tego na sposób magiczny. Bo niestety jest taka pokusa. Czyli ja coś zrobię, a Pan Bóg musi zrobić tak, jak ja chcę. Nie, On zrobi tak, jak On chce. Ale jeśli zobaczy miłość w twoim sercu do tego męża, na przykład, który jest pijakiem, miłość. Nie to, że go każdego dnia, kiedy przychodzi pijany, to wylewasz na niego wiadro pomyj. Bo dosłownie jest często spotykana postawa. Ty masz tak postępować, żeby, tak jak mówiliśmy pierwszego dnia, żeby on ciebie pytał, skąd ty masz tę moc? Skąd ty masz tyle radości w sobie? Jak ty przezwyciężasz te cierpienia? On tak ma reagować. Dlatego jeśli będzie w tobie prawdziwa miłość wobec tej osoby, którą zanurzasz w krwi Pana Jezusa, to Jezus może dać ci taki znak, który spowoduje, że będziesz czuł się, czy czuła się jak w niebie, kiedy przyjdziesz na Eucharystię. Kochani, i po to jest właśnie msza święta. Ona nie jest po to, żebyś przyszedł i pomodlił się. Ona nie jest po to, żeby ci było dobrze, tylko ona jest po to, żebyś ty swoje kapłaństwo włączył w to wielkie dzieło, które tu się dokonuje i pomógł tym ludziom, którzy nie znają Pana Boga, bo są daleko od Niego. Czasami przez grzech, a czasami przez różne sploty sytuacji, które w nich nastąpiły w ich życiu, które doprowadziły do tego, że mają dzisiaj to, a nie co innego. Gdybym ja miał te same sytuacje w życiu jak ta osoba, być może ze mną byłoby jeszcze gorzej. Dlatego potrzeba tego szacunku wobec tej osoby. Nawet jeśli zewnętrznie ta osoba jest pozbawiona godności. Potrzeba tego szacunku. I tego możesz nauczyć się właśnie tutaj. Podczas mszy świętej, jeśli głęboko ją przeżywasz, jeśli prawdziwie ją sprawujesz. Amen.